dzisiaj jest niedziela chrztu pańskiego według kalendarza kościelnego. I według naszego kalendarza okres świąteczny się kończy, czyli luteranie wcześniej kończą okres świąteczny, bo już za tydzień jest niedziela zwykła, zielona. Ale jak wiecie, w naszym kraju, w naszej tradycji, kolędy się śpiewa do którego? 2 lutego, tak? W każdym razie dzisiaj niedziela chrztu pańskiego i dzisiaj będę mówił o chrztach. O obmywaniach, ale pozwólcie, to będzie na podstawie Ewangelii Łukasza, ten fragment, który słyszeliście. Ale trochę, żeby wprowadzić jeszcze kontekst, to początek Ewangelii, 3 rozdziału Ewangelii Łukasza. W 15 roku panowanie cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, z arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni. I przeszedł całą krainę nad Jordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziło, aby dać się ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe, któż wam podał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Panie Boże, dziękujemy Tobie za chrzest naszego Pana Jezusa Chrystusa, za Jego namaszczenie, za też Jego wierne życie, życie wierności, lojalności Tobie, za Jego wierną służbę i za Jego wielką odkupieńczą śmierć dla nas, dzięki której dzisiaj możemy stać przed Tobą i być Twoim ludem i służyć Tobie i wydawać owoce dla Ciebie, Panie. Prosimy Cię, spraw, aby nasz chrzest nabrał dla nas dużego znaczenia w naszym życiu, tak abyśmy byli tymi, którzy wspierają i głoszą Twoje Królestwo na ziemi. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Drodzy, w Biblii czytamy o wielu chrztach, wielu obmywaniach. Wystarczyłoby zwrócić się w Biblii do Księgi Kapłańskiej, 3 Księgi Mojżeszowej, aby zobaczyć, jak wiele razy Bóg wzywał w pewnych sytuacjach ludzi do przyjęcia chrztu. Ludzie chrzcili się sami, obmywając w ten sposób. No, tych chrztów było wiele. Po to właśnie, żeby ludzie mogli zbliżyć się do Boga, żeby byli oczyszczeni. Słuchajcie, woda oczyszcza. Jak wiecie, musimy narodzić się z wody i z ducha, też, żeby być nowym stworzeniem. I wszystko się właśnie od tego zaczyna, że Bóg ustanawia w naszym życiu pewne akty, pewne wydarzenia, które mają realną moc, ale też są symbolem tego, co On robi z nami. I w tym przypadku właśnie Bóg w ten sposób daje nam łaskę. Dzięki chrztowi możemy wejść do społeczności z Nim. Zobaczcie, tak jak przejście przez Morze Czerwone jest też obrazem chrztu, mówi apostoł Paweł. To jest to przejście do miejsca, do społeczności, do ogrodu, można powiedzieć, w którym możemy się spotykać z Bogiem. Ale to jest początek naszej drogi, jakby. To jest początek naszego życia z Bogiem, tak? Dalej coś z tym życiem trzeba zrobić, no bo gdyby Bogu chodziło tylko o to, żeby nas ochrzcić i oczyścić w ten sposób, no to gdyby tylko o to chodziło, to mógłby nas równie dobrze w tej chwili zabrać do nieba i moglibyśmy tam wraz z Nim całą wieczność już się radować. Słuchajcie, w Nowym Testamencie też widzimy wiele chrztów, ja bym powiedział. O kilku z nich chcę dzisiaj wspomnieć. Najważniejszy jest ten chrzest Jezusa, ale widzimy kilka chrztów. Jak tutaj słyszeliście właśnie z początku trzeciego rozdziału Ewangelii Łukasza, jest chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. O tym mówił Jan Chrzciciel. Jest też chrzest Jezusa, który dalej w tym rozdziale zostaje opisany. No i jest też chrzest wierzących w imię Jezusa. To jest ten chrzest, o którym słyszeliśmy z 6 rozdziału listu do Rzymian chociażby, tak? Że my przez chrzest jesteśmy pogrzebani wraz z Chrystusem w śmierć i tak samo uczestniczymy w Jego zmartwychwstaniu. No ale właśnie po co? Co dalej? Tak? To jest to pytanie. Każdy z tych chrztów ma swoje znaczenie i każdy jest wezwaniem dla wierzących ludzi do wydawania owoców, do wydawania pewnego rodzaju, do prowadzenia pewnego rodzaju życia i postępowania, tak? Chrzest nie jest sobie amuzą. Ja wiem, wielu dzisiaj w naszej kulturze szczególnie, ja pamiętam moich znajomych jeszcze z czasów liceum, jak usłyszeli, że zostałem księdzem czy pastorem, to się pytali, a może jego dziecko bym ochrzcił, bo to nigdy, on nie chodzi do kościoła, ale nigdy nic nie wiadomo. Niby taki magiczny znak, który ocali. Nie. Właśnie chrzest jest namaszczeniem, jest obmyciem, ale i namaszczeniem do konkretnego stylu życia. O tym powinniśmy też przypominać naszym dzieciom, które są ochrzczone, że chrzest jest wezwaniem, jest namaszczeniem. Jest dużym przywilejem, bo dzięki chrztowi znajdujemy się w tym wspaniałym ogrodzie, w Kościele, w Królestwie Bożym. Ale to jest przywilej, ale i obowiązek. Obowiązek do pewnego typu postępowania. Jeśli chodzi o chrzest Jana Chrzciciela w Ewangelii Łukasza, jest to wezwanie do odwrócenia się od niewiernego stylu życia. I ciekawe jest to, że właśnie ewangelista Łukasz nam pisze, w jakich czasach przyszło wierzącym w tamtej epoce żyć. Jerozolima za czasów Tyberiusza, bo tu czytamy właśnie o Tyberiuszu, stała się niewiernym Egiptem, stała się niewiernym ludem, stała się tak jak właśnie Egipt. Herod Antypas, bo o nim tutaj czytamy, i jego brat Filip, którzy byli tetrarchami, byli przywódcami żydowskimi. Ale to byli przywódcy, którzy wykorzystują ludzi, którzy gnębią i wykorzystują ludzi. Arcykapłani zresztą w tym czasie wcale nie byli lepsi. Od czasu do czasu, już od czasów machabejskich, pojawiały się pewne ruchy, pewne grupy oporu, ale coś musiało się diametralnie zmienić. Wierzący ludzie pamiętali, o czym mówili prorocy. Pamiętali słowa Malachiasza z 3 rozdziału 7 wersetu. Nawróćcie się do mnie, mówi Bóg, a wtedy ja zwrócę się do was. Chrzest, to zanurzenie w Jordanie, do którego wzywał Jan Chrzciciel, było oznaką odnowienia. Było oznaką oczyszczenia narodu. Był to niczym nowy Eksodus, tak? Znowu Jordan, pamiętacie, że Izrael wszedł poprzez Jordan do ziemi obietnicy, aby żyć z Bogiem. Świątynia Boża miała być pośrodku nich, w samym centrum. I właśnie znowu ten chrzest w Jordanie, to przejście przez wody Jordanu, jest obrazem nowego Eksodusu, nowego wyjścia z Egiptu i wejścia do ziemi obietnicy. Drzewo, o którym mówi Jan Chrzciciel dalej tutaj, to jest symbol narodu. Symbol narodu. Drzewo, jak czytamy dalej w 6 rozdziale Ewangelii Łukasza, powinno, co robić? Wydawać owoce. Mamy tutaj kilka osób, które zajmują się ogrodnictwem w swoich ogródkach. I wiecie, no, można czekać rok, dwa, trzy, cztery, pięć, ale jak już się okazuje, że to drzewo jest zeschłe, bezowocne, bez owoców, no to chyba nikt też nie chce trzymać go w nieskończoność, tak? Więc o tym mówi Jan. Otrzymaliście wszelką łaskę od Boga, otrzymaliście Jego miłość. Otrzymaliście Jego przywileje, otrzymaliście mądre prawo Boże. Teraz powinniście wydawać owoce. Także Bóg oczekuje pewnego rodzaju postawy w naszym życiu. Oczekuje właśnie zarówno w naszych myśleniach, emocjach, jak i działaniu postaw, które będą służyły jego królestwu. I o tym mówi dalsze tutaj ten fragment w środkowej części trzeciego rozdziału Łukasza. Zobaczcie. Pytały go tłumy. Jan ich już ostrzegł, co się może z nimi stać. Pytają go tłumy. Cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając, rzekł im, kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, wiecie, to ci, którzy właśnie wykorzystywali swoją pozycję do tego, żeby łupić ludzi, tak? Oni przychodzili, by dać się ościć i mówili do niego, nauczycielu, co my mamy czynić? On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Nie zdzierajcie z ludzi. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? Rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku. Zobaczcie, jak łatwo było, będąc żołnierzem w tamtych czasach, oskarżyć fałszywie i oczekiwać jakiegoś przekupstwa ze strony człowieka, żeby go uwolnić, tak? Poprzestawajcie raczej na swoim żołdzie. Także to jest wezwanie do słuchajcie, do w jakimkolwiek zawodzie byśmy nie byli. Do tego, żeby czynić te małe sprawiedliwości w naszym życiu. To może nie brzmi dobrze po polsku, ale żeby właśnie w sposób taki sprawiedliwy, tam gdzie jesteśmy, tam gdzie Bóg nas postawił, być Jego świadectwem, być świadectwem o Nim, że nie wykorzystujemy ludzi, nie zdzieramy z nich, nie gnębimy ich, ale czynimy to, co się Bogu podoba, tak, względem nich. Nie wiem, czy słyszeliście, jest taka opowieść o sceptyku, i ten sceptyk w pewnym momencie zdecydował się zawołać w stronę nieba. Boże, jeśli tam jesteś, powiedz, co mamy czynić. Na to odzywa się głos z nieba, no i sceptyk jest zaskoczony. Głos z nieba mówi, nakarm głodnych, ugość bezdomnych, ustanawiaj sprawiedliwość. A sceptyk na to, tylko sprawdzałem. A głos z nieba na to, ja też. Nie? Tylko pytanie, czy to nie jest trochę o nas czasami, nie? Że wiemy, co należy czynić. Mamy to jasno przedstawione w Słowie Bożym. Tylko gdzie wobec tego właśnie jesteśmy, tak? Zobaczcie, chrzest jest zmianą działania, jest ukierunkowaniem na określone, sprawiedliwe działanie na rzecz zbawienia i na rzecz też sprawiedliwości społecznej. Słuchajcie, to dlatego kiedyś Europa doby reformacji wyglądała tak, jak wyglądała. Kraje się zmieniały. Kraje stawały się, przynajmniej te kraje północnej Europy, stawały się krajami, w których lepiej żyć niż wcześniej. Dlatego, że właśnie ludzie, szczególnie zobaczcie, właśnie w tej reformacji luterańskiej, ludzie, mieszczaństwo, ci, którzy służyli innym w taki bezpośredni sposób, zaczęli żyć sprawiedliwie, nie oszukując, nie zdzierając, odważając właściwie rzeczy, tak? Te właściwe odważniki mieli na wadze. I to były społeczeństwa, w których inni też chcieli żyć, tak? Więc to jest właśnie to, że nasze zbawienie prowadzi do określonych postaw, tam, gdzie Bóg nas postawił w naszych zawodach, do określonego sposobu działania. I według właśnie Ewangelii Łukasza małe rzeczy, małe wyrazy sprawiedliwości zmieniają dogłębnie całe społeczeństwa. To jest to. Po drugie, to był chrzest Jana na odpuszczenie, na upamiętanie, tak, na odpuszczenie grzechów. Po drugie, chrzest wierzących, o którym czytaliśmy w Rzymian 6 rozdziale. Mówi o tym, że woda wprowadza nas w nową rzeczywistość. Tak jak wcześniej byliśmy zwykłymi aborygenami, można powiedzieć, poganami, tak teraz jesteśmy zawsze w relacji do Chrystusa. Zawsze w relacji do Chrystusa. Jeśli ktoś przechodzi przez wody chrztu, znaczy, że jest człowiekiem wprowadzonym do nowej rzeczywistości. To tak jak z małżeństwem, słuchajcie. Jak już powiecie sobie to uroczyste tak przy ołtarzu, czy gdziekolwiek, bo to czasem w niektórych kościołach nie przy ołtarzu, ale może z przodu, w nawie. Tak, jak już powiecie sobie to ceremonialne tak, to już nigdy wasza rzeczywistość nie jest taka sama. Zawsze jesteście już albo mężem, żoną, bez względu na to, czy dobrym mężem, czy dobrą żoną, A potem możecie być co najwyżej albo wdowcami, wdowami, albo rozwodnikami, albo cudzołożnikami. Nie ma już takiej sytuacji, że no ja z powrotem staję się kawalerem teraz i żyję tak jak kiedyś. Także zawsze przez chrzest jesteśmy wprowadzeni do tej nowej rzeczywistości życia wobec czy w relacji do Chrystusa. Jak uczy Rzymian 6 rozdział, jesteśmy złączeni z Chrystusem przez śmierć, czyli jesteśmy pogrzebani w Jego śmierci. Także w tym sensie zostajemy, jak to mówi werset 6 właśnie w tym rozdziale Rzymian, zostajemy ordynowani czy namaszczeni do tego, byśmy umierali właśnie dlatego, dlaczego umarł Chrystus, dla naszej starej natury, dla natury Adama w nas. I zostajemy też ordynowani, namaszczeni po to, żeby żyć nowym życiem, życiem Chrystusa, życiem Słowa Bożego. Przez chrzest nastaje nowa rzeczywistość, w której powinniśmy żyć. I zobaczcie, ciekawe jest to, że gdybyśmy zatrzymali się na szóstym rozdziale listu do Rzymian, to może by nam się wydawało, że ta wiara, to złączenie z Chrystusem jest czymś abstrakcyjnym. Ale wcale nie. W kontekście listu do Rzymian chodzi o w kolejnych wersetach, nawet tego samego rozdziału, chodzi o coś więcej. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje na oręż sprawiedliwości. Oddawajcie ciała swoje ręce, głowy, nogi, oczy na oręż sprawiedliwości. 19 werset. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała, jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, ku popełnianiu nieprawości, a wiecie, jak oni żyli, tak? Tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. I wreszcie, gdy apostoł Paweł dochodzi później do 12 rozdziału, mówi: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Duchowa służba nie oznacza kontemplacji, myślenia w małym pokoiku o Bogu, ale duchowa służba oznacza to, że moje ciało, tak jak ciała lewitów, służą w świątyni Bożej, w kościele przede wszystkim i na zewnątrz. Uczynkami, czynami na chwałę Bożą. Także słuchajcie, chrzest jest z jednej strony oczyszczeniem i wielkim dowodem Bożej łaski, ale z drugiej też poświęceniem, można powiedzieć takim kapłańskim poświęceniem na służbę dla Boga. I teraz przechodzimy do trzeciego chrztu, do chrztu Jezusa. Jest to najwyższy wzorzec oddania się dla Boga. I mamy trzy opisy. Różne opisy mamy tego chrztu Jezusa w różnych Ewangeliach. Jak wiecie, Ewangelie różnią się pod pewnymi względami, dlatego żeby podkreślić dany aspekt teologiczny tego wydarzenia. U Mateusza wydaje się, że chrzest jest ordynacją kapłańską. U Marka wydaje się, że to jest namaszczenie do posługi królewskiej. Kontekst w Ewangelii Łukasza jest inny. W Ewangelii Łukasza Jezus jest kim? Jezus jest prorokiem. I to od dawna już też tradycja kościelna głosiła, że Ewangelia Łukasza najbardziej widać tutaj Jezusa. To nie znaczy, że w tej Ewangelii nie znajdziemy Jezusa jako króla, czy Jezusa jako kapłana, ale to znaczy, że to jest główny nacisk w tej Ewangelii, na jego bycie prorokiem. Zobaczcie, wszystko, co się kręci, wszystko w Ewangelii Łukasza kręci się wokół czego? Wokół świątyni w Jerozolimie. Jako noworodek zostaje zabrany do świątyni i tam go rozpoznają, można powiedzieć, seniorzy, wierni seniorzy, którzy oczekują działania Bożego. Potem widzimy go, i to jest jedyna Ewangelia, która mówi nam cokolwiek o, przynajmniej ta kanoniczna, która nam mówi o nastoletnim Jezusie. W wieku 12 lat Jezus podczas święta Paschy pozostaje gdzie? W świątyni, po to, żeby debatować z uczonymi w piśmie. Chociaż inne Ewangelie niekanoniczne mówią nam o tym, że poszedł do Indii i z gliny lepił wróbelki, które latały później, tak? Ale no chyba nie. Potem przez 10 rozdziałów, słuchajcie, Jezus jest w trakcie swojej ostatniej wędrówki do Jerozolimy, do świątyni. Kiedy zostaje wydany na śmierć i zmierza na miejsce egzekucji, i Szymon pomaga mu nieść krzyż. Pamiętacie, kobiety idą za nim, takie zawodowe płaczki, jak to było w Starym Testamencie, i lamentują nad nim. On się odwraca do nich i mówi: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad swoimi dziećmi. Bardzo prorockie stwierdzenie, bardzo prorockie. Jezus w tej Ewangelii jest odrzuconym prorokiem. Kolejnym prorokiem, słuchajcie, którego zabija co? Zabija świątynia, zabija ten system, który miał trzymać ich w pobliżu Boga. Tak? To jest kolejny przykład tego, że wszyscy prorocy ginęli w Jerozolimie. No, to jest przesadzone, to jest pewna hiperbola, ale niemniej to jest właśnie to, że on jako prorok jest zabity przez... To tak jak Jeremiasz, tak? Jeremiasz, który przyszedł i głosił przeciwko świątyni i mówi, że co wy myślicie, że ta świątynia was ocali, jeśli będziecie żyli z dala od, waszymi sercami z dala od Boga? Nie. I co wzięli z Jeremiasza? Też próbowali zabić. Wrzucili go do studni wyschniętej. Także chrzest w Łukasza, chrzest Jezusa w Łukasza jest namaszczeniem proroka na śmierć. Ciekawe jest to też, że ta śmierć właśnie Jezusa nie przeraża w Ewangelii Łukasza. To w Ewangelii Marka czytamy, że jestem przerażony, dusza moja się trwoży i tak dalej. W Ewangelii Marka ten Jezus jest cały król, drży, tak? Tutaj Jezus jako prorok od początku wie, co go czeka. On wie, że musi umrzeć śmiercią proroka. I o tym też mówi Łukasz w 13 rozdziale, bo to pochodzi właśnie z ust Jezusa, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak kończy, jak musi skończyć każdy prawdziwy prorok. Bo fałszywi prorocy mają się czasami dobrze, wiecie. Z dworu króla Achaba wiecie, że fałszywi prorocy mają się dobrze. Zobaczcie, 13 rozdział, wersety 32 dalej. 13. Pamiętacie Herod? Przybyli niektórzy faryzeusze do Jezusa, mówiąc do niego: wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. I rzekł do nich: idźcie i powiedzcie temu lisowi: oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo nie jest do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. To jest głos Boga samego, tak? Który ich nosił przez pustynię na swoich skrzydłach, a oni go wydali. Także chrzest jest namaszczeniem proroka na śmierć i wydaje się, że drugi tom Łukasza, wiecie co to jest, Dzieje Apostolskie, później uczniowie zaczynają widzieć, z czym wiąże się chrzest, z czym wiąże się wierność Bogu w obliczu władców tego świata. Nie? Większość z nich, większość z apostołów umiera. Wierni diakoni umierają, Szczepan umiera, tak? Ukamienowany. Także w Ewangelii Łukasza widzimy proroka, który przynosi Boże poselstwo dla całego świata, bo to chodzi też w służbie proroka, to nie jest tylko służba dla kościoła, dla zamkniętej społeczności, ale prorok idzie na cały świat. I o to chodzi w Ewangelii Łukasza. Rodowód Jezusa jest umieszczony po chrzcie. Dlaczego? No bo to jest rodowód, który sięga do Adama, a Adam był Boży, więc Jezus jest Synem Bożym, jest prorokiem, który ma pójść na cały świat. Także Jezus to nie tylko jest spokrewniony z Żydami, Mesjasz, jak u Mateusza, ale jest spokrewniony z nami wszystkimi, ze wszystkimi ludźmi, tak? Bo pochodzi od Adama, a Adam pochodzi od Boga. I co robi Jezus w tej Ewangelii? Jezus, tak jak Eliasz, jak Elizeusz, mam nadzieję, że pamiętacie te postacie, idzie do narodów i ujmuje się za najsłabszymi, za ubogimi, za sierotami, za wdowami. Podobnie jak prorocy Starego Testamentu. U Mateusza możemy przeczytać w kazaniu na górze: błogosławieni ubodzy w duchu. Ale nie, u Łukasza czytamy: błogosławieni ubodzy, kropka. Dlaczego? No bo właśnie od tego wszystko zależy. Jeśli Kościół, jeśli Boży lud troszczy się o najsłabszych, to w ten sposób spełnia Boże przymierze. Bóg powiedział, że szczególnie bliskie Jego sercu są wdowy, sieroty, przychodnie. Także ta Ewangelia mówi w szczególny sposób o słabych ludziach, o ludziach z marginesu społecznego, a takimi też w tamtych czasach były kobiety, niestety, w Cesarstwie Rzymskim. Ale właśnie to tylko w tej Ewangelii czytamy, że kobiety były w gronie uczniów, chodziły z Jezusem, wspierały Go, te bogatsze wspierały Jego służbę. A oczywiście Rzym niezbyt pochlebnie wypowiadał się o kobietach. Także Jezus, niczym prorok, ujmuje się za tymi, którzy byli w gorszej sytuacji. Jezus przynosi też wybawienie poganom, podczas gdy Jego własny lud chce Go zabić. Idzie do wdowy z Nain, pamiętacie 7 rozdział Ewangelii Łukasza, aby uzdrowić jej jedynego syna. I dokładnie to samo robi wcześniej Eliasz z synem wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Tak, kiedy tutaj panuje Achab, zły król w Izraelu, kiedy panują ci, którzy sprzeciwiają się Bogu, on idzie tam, aby uzdrowić syna wdowy. Także chrzest, słuchajcie, nie będę tego przeciągał, bo można pokazać wiele innych rzeczy w tej Ewangelii, ale chrzest w tej Ewangelii, w Ewangelii Łukasza, jest namaszczeniem na wierną posługę proroka, na zaniesienie dobrej nowiny o Królestwie Bożym do wszystkich ludzi, bez względu właśnie na pochodzenie etniczne, za cenę śmierci nawet. I o tym mówią Dzieje Apostolskie, tak? Że to jest też jedna z funkcji chrztu, namaszczenie na zaniesienie Bożego Słowa wszystkim narodom. Do tego powołani byli synowie Boży, począwszy od Adama. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze 6 rozdział Księgi Rodzaju. Synowie Boże powinni byli świadczyć o Bogu. A tymczasem co oni zrobili? No, zaprzepaścili swoje świadectwo, żeniąc się z córkami ludzkimi. A Jezus mu właśnie jest namaszczony po to, żeby być świadectwem dla całego świata. I ciekawe jest to, że kiedy Jezus zostaje chrzczony, przynajmniej Łukasz, on się modli wtedy. On się modli i widzimy, że też w kontekście tej modlitwy pojawia się duch i pojawia się słowo. Zobaczcie, Jezus się modli, a Duch Święty i Słowo Boże dają mu siłę do stawania naprzeciw ludziom, naprzeciw narodom, aby ich nauczać sprawiedliwości Bożej, aby im nieść wyzwolenie. I to jest dokładnie to, o czym mówi prorok Izajasz na początku 42 rozdziału. Pamiętacie, jedna z pieśni o słudze Pana. To jest ten, który jest powołany, aby nauczać Bożej sprawiedliwości i nieść ludziom wyzwolenie. Także kończąc już, drodzy, biblijna nauka o chrztach stanowi dobre przypomnienie dla nas wszystkich odnośnie tego, skąd przychodzimy, gdzie obecnie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Z jednej strony jest naszą historią zwrócenia się ku Bogu. Musieliśmy przejść przez wody chrztu, przez wody Morza Czerwonego, przez Jordan, aby być ochrzczeni, oczyszczeni, aby być częścią Bożego ogrodu, aby być częścią Bożego zbawionego ludu. Obecnie, jak mówi nam chrzest, nauka o chrzcie z listu do Rzymian, obecnie jesteśmy powołani do służby dla Boga, żeby nasze ciała, żeby nasze członki służyły Jemu, Jego Królestwu. A wreszcie, po trzecie, kiedy widzimy chrzest pański, tak, niedziela chrztu pańskiego dzisiaj, u Łukasza przynajmniej, to jest nadanie tego kierunku, w którym powinniśmy zmierzać. Nie? Jesteśmy namaszczeni po to, by zwiastować światu Boże Panowanie, by zwiastować światu Boże Królestwo, by wskazywać na sprawiedliwość społeczną, by pokazywać, że Bogu zależy również na słabszych, na potrzebujących, na tych, którzy są wykluczeni w naszych społeczeństwach. To nawet jest coś takiego, ja nie mówię, że każdy to ma zrobić, ale mamy fajne przykłady tego w historii Kościoła, nawet tej z XX wieku. To jest nawet zaniesienie Boga narodom za cenę śmierci. Nie wiem, czy pamiętacie taką książkę Dziecko Pokoju. Nie? Czasami misjonarz, zobaczcie, który jest powołany, namaszczony przez Boga do takiej służby, jedzie i ginie. I wydaje się, dzieło upadło. Ale czasami dzięki tej śmierci tego proroka, który do nich poszedł, narody się nawracają. Pamiętam, jak moi znajomi, moi koledzy ze studiów, mieliśmy całą grupę Koreańczyków z Południowej Korei. Opowiadali mi, w jaki sposób ich kraj przyszedł do Chrystusa. To był Walijczyk. Wysiadł na brzeg i tylko trzymał Biblię. Jeszcze nie zdążył otworzyć ust. Oni już go zabili po prostu. I co? I półtora wieku później Południowa Korea jest jednym z najsilniejszych chrześcijańskich narodów. Nie? Także mówimy też o czymś takim, mówiąc o chrzcie. Czasami Bóg namaszcza swój lud w chrzcie właśnie do tego, by nawet za cenę śmierci nieść Ewangelię narodom. I temu powołaniu powinna towarzyszyć modlitwa, gdziekolwiek nie stoimy. Tak jak Jezus w Ewangelii Łukasza się modli, tak my powinniśmy się modlić. Dlaczego? Powinniśmy się modlić o to, by Duch i Słowo Boże dodawały nam mocy do stawania przed autorytetami tego świata i zwiastowaniu Bożego Królestwa. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za chrzest naszego Pana Jezusa Chrystusa, za tą wielką posługę, za namaszczenie ku temu, aby wszystkie narody, w tym i my, poganie, poznali Twoją moc, Twoją sprawiedliwość, ogrom Twojego zbawienia, Twoje zmiłowanie. Prosimy Cię też, byśmy w świetle tej wielkiej miłości, łaski, teraz i my, Panie, chcieli być tymi, którzy wydają owoce na Twoją chwałę ku zbudowaniu Twojego Królestwa. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen.